Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z Gorzowskim Sportem. Bez zbędnych wstępów będzie m.in. koszykówka, siatkówka, ale zaczniemy od plebiscytu Gazety Lubuskiej i Galii Lubuskiego Sportu. Wybrano sportowca roku 2019 w województwie lubuskim i myślę, że chyba nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, że kapituła wskazała, że tym numerem jeden jest Bartosz Zmarzlik, indywidualny mistrz świata na żużlu, zawodnik Stali Gorzów. Oczywiście to wszystkim wiadomo. Na drugim miejscu także wskazano dwie gorzowskie sportsmenki, Karolinę Naj i Annę Puławską, nasze kajakarki, dwukrotne medalistki, mistrze świata, medalistki także Igrzysk Europejskich, no i kandydatki do medalu na Igrzyskach w Tokio. Na trzecim miejscu kickbokser, mistrz świata z Zielonej Góry, Rafał Gąszczak. Maciej Noskowicz działał mocno na tej gali. Posłuchajmy najpierw rozmowy z Bartoszem Zmarzlikiem.
No, dość długi bal. I już taki głodny byłem, a wszyscy chcieli wszystko naraz, także mówię, dajcie mi tylko zjeść i jestem do dalszej dyspozycji i tak jak obiecywałem, tak jestem.
Co tam w kuchni podawano dobrego, bo na zdjęciach robiliśmy, fajnie to wszystko wyglądało, łosoś był podobno bardzo dobry, czy niekoniecznie? Czy to nie było łosoś? Nie, był łosoś czy nie?
Nie, no ja nie dostałem łososia, może co innego dostałem, ale to był indyk, bardzo dobre wszystko, co podano nam, to było bardzo smaczne.
Bartek, powiedz tak, najlepszy sportowiec minionego roku w skali kraju, najlepszy sportowiec w plebiscycie tygodnika żużlowego, wszędzie najlepszy tutaj podczas gali sportu lubuskiego. Te wyróżnienia, one cały czas cieszą, jest duża pokora, czy tak sobie myślisz, kurczę, dosyć już, ile tych statuetek mogę mieć, zaraz miejsca nie będę miał u siebie w domu?
Nie, no super sprawa, tak jak mówię, każdy, żadnego tutaj z tych wyróżnień nie wyróżniam, bo każdy jest dla mnie bardzo ważny i cenny. Jak bardzo warto dążyć swoją drogą, dążyć do marzeń i po prostu robić wszystko, by to osiągać, i potem takie podziękowania, takie wyróżnienia są niesamowitym uczuciem, bo to jest kolejne rzeczy, które potwierdzają, że po prostu to, co zrobiłeś, zrobiłeś dobrze, fajnie i potem cię tym nagradzają i jest to świetnym uczuciem.
Odnajdujesz się spokojnie w takiej nowej roli jako mistrz świata pod kątem marketingu, bo ja wiem, że wy żużlowcy bardzo często mówicie, że my chcemy się skupić głównie na jeździe, żeby zdobywać punkty, żeby się ścigać, a tutaj wywiady, gale większe, mniejsze. Ty się do tego przyzwyczaiłeś? Ty stwierdziłeś, że to jest też element twojej pracy po prostu?
W mniejszym lub większym stopniu chyba tak. Tylko, że to tak z roku na roku fajnie wkraczało u mnie. Przez ten brązowy, srebrny, złoty medal i to tak z roku na rok faktycznie gdzieś tam coraz bardziej starałem być na to wszystko bardziej otwarty, bardziej dostępny. Nie widzę z tym żadnego problemu i po prostu na ile mogę, tyle robię.
Co u ciebie w ogóle, bo druga połowa lutego, pogoda przepiękna i teraz co? Już myślenie, odliczanie, jakieś krosówki, jakieś szukanie ciepłych miejsc, chociaż nie trzeba chyba szukać gdzieś na południu Europy, bo przecież tu jest bardzo ciepło. No, krótko mówiąc, już jest takie myślenie o sezonie, czy jeszcze spokojnie?
Zaraz wpadnę w depresję, bo ile można czekać. Tak w domu, ale znowu po raz chyba 25, bo odkąd żyję, mama powtarzała, że zawsze w lutym ze mną był problem, że chodzę, marudzę, że już bym pojeździł, że już bym gdzieś pojechał, i mama się śmieje. Ja tego nie pamiętam jakoś, mama mówi, że zawsze połowa lutego i chodzę i marudzę, stękam, że coś nie jest tak, że to... No i faktycznie gdzieś tam tak jest, bo już się nie mogę bardzo doczekać. Motocross jest cały czas od jakiegoś czasu teraz. Z kierownicą się nie rozstaję, bo ją kocham. Jak się coś kocha, to się nie rozstaje. Ale no faktycznie gdzieś tam planuję w pierwszym tygodniu marca już wyjechać, więc lada moment.
Jak cztery litery swędzą, mówiąc wprost, no to wypada tylko przyspieszyć ten czas, ale jeżeli się nie da przyspieszyć tego czasu, to są jakieś inne tematy, które można załatwiać w styczniu, w lutym, w marcu, poza żużlowe? Nie wiem, oglądanie filmów, granie na konsoli, robienie czegokolwiek innego niezwiązanego z żużlem, bo ja wiem, że ty jesteś maniakiem żużla i cały czas mówisz, że ty te motorki to byś cały czas chyba 365 dni w roku jeździł, ale może jest coś poza żużlem?
No i tak jest, ale poza też są różne rzeczy, bo na wszystko trzeba znaleźć czas i na wszystkiego warto spróbować.
Filmy nie.
Bo nudno, bo trzeba się... Bardzo rzadko wieczorem, może z narzeczoną gdzieś tam, ale to jest bardzo rzadkie. Gdzieś tam drugą pasją od jakiegoś czasu jest dla mnie na pewno kolarstwo, ale to też jest jakby dla mnie trening. I ogólnie wszystkie takie aktywności bardzo fizyczne, sportowe dają mi wiele radości i fajnych pomysłów, fajnego stylu życia takiego.
Nie trzymamy, w takim razie dziękujemy za rozmowę na żywo w Radiu Zachód. Bartosz Zmarzlik, najlepszy sportowiec minionego 2019 roku podczas gali sportu lubuskiego. To co, no to przyspieszamy zegar chyba, tak? I marzec, a później po marcu to już szybko na tor, tak?
Dziękuję bardzo za rozmowę również i do wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia na stadionach i pozdrawiamy, kibicujcie głośno.
Tyle Bartosz Zmarzlik. Były także inne nagrody dla gorzowian. Trenerem roku w sportach indywidualnych Marek Zachara, trener kajakarskiej sekcji AZS-u AWF Gorzów. Drużyną roku koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji NA i Gorzów, a trenerem roku trener właśnie koszykarek Dariusz Maciejewski.
Chciałbym pana mimo wszystko zapytać o ten ubiegły rok, mimo że to, jak to w sporcie, jak pan sugeruje, już historia dawno, dawno temu, ale tego srebrnego medalu, no nie wiem, że się nikt nie spodziewał, ale jednak chyba faworytami były inne zespoły, tak teraz z perspektywy kilku miesięcy, prawie roku, no przesadziłem, ale półroczna perspektywa, ten medal smakuje, nie wiem, lepiej, inaczej niż chociażby pierwszy zdobyty jeszcze wcześniej?
Nie, no na pewno bardzo silna była w zeszłym roku ta liga, Polska Liga Żeńska jest trzecią, czwartą ligą, jeżeli chodzi o siłę w Europie, a ostatnie dwa lata, szczególnie ten ostatni, to była bardzo wyrównana i bardzo mocna liga, no z jednym głównym faworytem z CCC Polkowice, to był taki dream team, że właściwie pozostałe zespoły walczyły o drugie miejsce i ten my żeśmy się na tym miejscu znaleźli, to było najistotniejsze, że było to, żeby się dobrze przygotować mentalnie i zaatakować z pozycji siódmego miejsca tę strefę medalową, a finalnie zdobyliśmy srebrny medal, co po prostu był w tym momencie jak Mistrzostwo Świata, więc cieszę się bardzo, ale tak jak mówię, to już jest historia.
Dla pana takie nagrody indywidualne, jakie mają znaczenie? Bo wiadomo, że koszykówka, przynajmniej większość trenerów mówi, że to jest gra zespołowa, że tu liczy się kolektyw, że każdy zawodnik, czy nawet trener, to też jest trybik w maszynie. Natomiast jak pan otrzymuje taką piękną statuetkę, bo mam okazję tutaj oglądać, nie wiem, czy to jest symbolika jakiegoś ptaka, orzeł, nie wiem, zapytam kolegów z Gazety Lubuskiej, przynajmniej takie mam wyobrażenie. Ale właśnie, wrócę do poprzedniej myśli. Jakie odczucia, jeżeli pan właśnie taką statuetkę, taką nagrodę otrzymuje?
Fajnie, że to jest systematyczne, bo to jest moja czwarta już nagroda Gazety Lubuskiej. Pierwszą jeszcze odebrałem w 1998 roku, kiedy były dwa województwa. W tej chwili mamy już jedno i to jest, myślę, że takie fajne podsumowanie, że jednak człowiek jest cały czas na topie, że człowiek cały czas się rozwija, bo inaczej nie masz szans utrzymać poziomu i nie masz szans zdobywać takich nagród. I tak jak mówię, no to nie jest himanał, no to na taką nagrodę, czy dla mnie, czy dla zespołu pracuje sztab ludzi i tutaj... My jesteśmy akurat takim poukładanym klubem, gdzie bardzo ważną jest kwestią jest młodzież i młodzież nas tutaj napędza. Młodzieży wygrywamy piąty rok pod rząd klasyfikacji najlepiej szkolący klub w Polsce, a zespół seniorski z tą wisienką na torcie i uważam, że tak powinny właśnie wyglądać profesjonalne kluby, które są silne organizacyjnie, którzy cały czas pracują na zwiększenie budżetu, ale przede wszystkim mają mocne podstawy, te piramidy szkolenia dzieci i młodzieży. To jest ponad 500 zawodniczek różnych miejscowości, które pracują na siłę naszego klubu, a ja jestem tym człowiekiem, który właściwie no, koordynuje to wszystko, ale również w okazji, przy takich okazjach zbiera te nagrody, ale też nie ma się ukrywać, że jak coś nie idzie, to oczywiście ja stawiam głowę pod topór i też różnych muszę no, czasami wysłuchać takich trudniejszych relacji, ale myślę, że idziemy wszyscy w dobrym kierunku i cieszę się bardzo, że to wyróżnienie jest. Ono jest dla całego naszego koszykarskiego środowiska.
Wspomina pan o tej piramidzie, że są grupy młodzieżowe, że to wszystko działa, ale pierwszy zespół jest na szczycie. Stawiam taką tezę. Złoty medal to jest coś, o czym pan marzy? Złoty medal Mistrzostw Polski z pierwszą drużyną?
Tak, tym bardziej, że mam już tych złote medale w klasyfikacji dzieci i młodzieży zdobyte jako pierwszy trener, także brakuje mi tego, tej takiej korony i na pewno jest to dla mnie wielka motywacja do pracy i siedzi mi to w głowie. Na pewno będę się starał to zrobić. Kiedy to będzie, to nie wiem. No, na pewno w tym sezonie znowu już powstał taki Dream Team, jak w zeszłym roku Polkowice. Nikt się nie spodziewał, że Gdynia będzie tak mocna. Ale jest i kilka zespołów. No zobaczymy. Najpierw trzeba zrobić pierwszy krok. Pierwszym krokiem jest znalezienie się w pierwszej trójce pod rundy zasadniczej, a później wejście, obronienie tej pozycji, wejście w strefie medalowej. Tam może być bardzo różnie, ale tak jak powiedziałem, no, musimy mieć dużo szczęścia, przede wszystkim zdrowia, którego teraz tam w tej chwili w drużynie brakuje. No musimy się naprawdę mocno nastawić na walkę, bo każdy będzie chciał nas pokonać.
A koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów grały tuż przed tą galą w sobotę, no i rozgromiły u siebie Eneę AZS Poznań 85-42. Nie ma co się rozwlekać o tym meczu. Posłuchajmy konferencji pomeczowej. Tam trener Dariusz Maciejewski, a także debiutująca w tym meczu w Energa Basket Lidze Kobiet Wiktoria Kuczyńska.
Wygrał z nami, urwał nam tą kwartę, ale to na nas bardzo dobrze podziałało, że po prostu w ogóle żeśmy nie realizowali założeń taktycznych, któreśmy sobie zakładali w pierwszej, od samego początku meczu. Graliśmy słabo w defensywie i były dość łatwe pozycje, plus nasza słaba skuteczność, i wzięło się to, że nagle troszeczkę tylko bardziej te dziewczyny pobudziłem, ale zaczęły grać tak, jak powinny, czyli Poznań nie ma takiej typowej, bardzo dobrej rozwodniczki na pozycji rozgrywającej, dlatego przy mocnym pressingu pojawiły się dla nas okazje gdzieś przechwytów, 9 chyba z wyrzuconych piłek w drugiej kwarcie przez Poznań, kilka w ręce, to też nas napędziło i później już graliśmy swoją koszykówkę, która polegała na tym, żeby bronić dostępu do własnego kosza i przy każdej nadarzającej się okazji zdobywać łatwe punkty. I tutaj fajnie, bo znowu żeśmy dobrze poćwiczyli i na swego, i na strefę. A więc dla nas bardzo pozytywny taki fragment grania. No, najważniejsze z dzisiejszego meczu, co na pewno zapamiętamy my, ja, ale przede wszystkim Wiki i Ewa, to jest to, że kolejne nasze dziewczyny z naszego systemu szkolenia miały okazję zagrać. Tak jak Ewa Kielar przed chwileczką do mnie powiedziała, trenerze, warto dla takich chwil trenować, bo to dla niej na pewno wielkie wyróżnienie i może to jest jedyna okazja do tego, żeby zagrać w Ekstraklasie, ale na pewno zapamiętają te dziewczyny to, że zagrały i będą mogły się pochwalić swoim CV, że były w Ekstraklasie, a być może będzie taka sytuacja, że na dłużej tutaj zagoszczą. Także gratuluję dziewczynom. Szkoda, że nie udało się tylko zdobyć punktów. Dziękuję bardzo.
No, na pewno jestem bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna za to, że dostałam szansę. No, nie ukrywam, że to było moje duże marzenie, żeby w końcu zadebiutować w Ekstraklasie. Bardzo się cieszę, że też mogę trenować z dziewczynami i uczyć się od tych najlepszych. No wiadomo, że duży stres na początku meczu, ale już w trakcie gry wszystko tak jakby wróciło do normy i chciałam pokazać, co potrafię, także dziękuję bardzo.
Wiktoria, chyba możemy powiedzieć, że to była trudna droga do debiutu, cały poprzedni sezon stracony, kontuzja, na pewno lekko nie było fizycznie i psychicznie do tego dojść.
No tak, po roku przerwy na pewno było bardzo trudno. Myślę, że bardziej psychicznie niż fizycznie, bo dużo, bardzo dużo zależy od głowy. Ja jeszcze mam kilka takich sfer, które muszę sobie niektóre rzeczy poukładać, ale wszystko idzie w dobrą stronę.
To teraz kolejne marzenie, żeby siostra włączna zadebiutowała?
No, tak. Bardzo bym chciała, żeby poszła w moje ślady i też zadebiutowała.
Może w jednym meczu zagrać.
Panie trenerze, jak szansa, żeby Agnieszka Kaczmarczyk wróciła na Bydgoszcz?
Ten tydzień mieliśmy się wyleczyć, a okazało się, że mieliśmy jeszcze większe problemy niż ostatnio i jakoś tak po tej przerwie nie możemy dojść do siebie i ktoś zawsze wypada i nie jestem zadowolony również z jakości treningów, które mamy. No mam nadzieję, że Aga dojdzie, bo ma problemy ze stopą, ale tutaj wiele zawodniczek, po prostu może dzisiaj tego nie było widać, ale mamy sytuacje, które zdrowotnie nie jesteśmy w tej chwili najlepiej przygotowani, a czeka nas w tej chwili chyba najtrudniejszy mecz walki o drugą pozycję z Bydgoszczą, a więc cele przed nami mamy jeszcze bardzo ważne, bo chcemy zaatakować drugie miejsce, a jeżeli przegramy w Bydgoszczy, chcemy utrzymać pozycję numer 3, także jest jeszcze o co grać, ale też, żeby wygrywać z tymi zespołami typu Bydgoszcz czy typu Polkowice, na obcych halach musimy być przede wszystkim zdrowi i to jest najważniejsze w tej chwili, żeby po prostu szczęście nam trochę dopisało w tej chwili, żeby to zdrowie wróciło.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Zima, no to jak mówimy nieraz, czas szlifowania formy, między innymi w kajakarstwie, między innymi w wioślarstwie. Na tej drugiej dyscyplinie się zatrzymamy, bo zajrzała do nas Olga Michałkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, tuż na chwilę przed wylotem.
No właśnie, krótka przerwa między jednym a drugim zgrupowaniem, jak samopoczucie?
Bardzo dobrze, bardzo krótka przerwa, ale jedna z dłuższych, która mnie czeka w najbliższym czasie, bo jestem na 5 dni w Gorzowie, a kolejne przerwy to już będą tylko 2-3 dni między wylotami dosłownie, żeby wymienić walizki.
Czyli trzeba korzystać z przerwy i pozałatwiać, co się da pewnie, tak? Czyli tak, tu też jest intensywnie, wcale nie odpoczynek, tak?
Jeżeli to jest weekend i są tylko 2 dni robocze w tygodniu, to jest ciężko wszystko załatwić, ale myślę, że stanę na głowie i wszystko zrobię.
Jak poszło smarowanie nart?
No jesteśmy też serwismenkami, więc od lat sobie już próbujemy same z tym radzić i chyba wyszło całkiem nieźle.
No właśnie, mówiąc już całkiem serio, dwa zgrupowania, gdzie dużo nart i tak dalej, pewnie było dużo pracy i pewnie dało się tej pracy odczuć.
Tak, tak, bardzo dużo zimowej, takiej długiej, monotonnej, ciężkiej pracy, ale ja uwielbiam narty, więc te 2 miesiące były dla mnie bardzo, bardzo fajne. Ja tą pracę na nartach długą, tlenową i dużo fajnych tras, dużo takich ciekawych treningów na tych nartach podliczyłam, to wszystko ponad 600 kilometrów wyszło, także bardzo, bardzo produktywnie to wszystko wyszło.
Ale te ruchy, powiedzmy, no to kwestie tlenowe, ale te ruchy na nartach są chyba dość podobne, tak, do tych ruchów wioślarskich i to też chyba jest istotne.
Nam chodzi głównie o ten taki ogólny rozwój i o całą rozbudowę naszej takiej bazy tlenowej i tutaj to jest bardzo fajna dyscyplina sportu, która pomaga nam się właśnie tak ogólnie rozwinąć.
A jest tam rywalizacja też? Kto gdzie szybciej?
Wszędzie,
kto dłużej?
Treningu, kto dalej, kto wyżej, kto szybciej, kto więcej kilometrów. Oczywiście pilnujemy swoich zakresów cały czas, jeżeli chodzi o pracę serca, ale te treningi są naprawdę fajne i rywalizujemy wszędzie, gdzie się tylko da.
To tak jeszcze puszczając wodze fantazji, gdzieś za wiele lat po zakończeniu kariery porwałabyś się na przykład na bieg wazów?
Myślałyśmy o biegu Piastów na przykład.
Czy bieg Piastów,
odbywa,
tak? Tak.
Jak my jesteśmy nawet w trakcie zgrupowania często i myślę, że bardzo chętnie, bo nie lubię biegać, normalnie biegać, także bieg na nartach sprawia mi olbrzymią przyjemność i gdzieś dla siebie, myślę, że tak.
Atmosfera w zespole jak?
Bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy, pracujemy nad tym cały czas, mamy sporo czasu na to, teraz tych zgrupowań jest bardzo dużo, więc robimy co możemy.
Mówię o tej atmosferze, bo gdzieś no, już pewnie pojawiają się myśli, bo to mamy w tej chwili koniec lutego, czyli zostało 5 miesięcy do Igrzysk Olimpijskich. Bardzo mało, choć teoretycznie dużo i gdzieś już się pojawiają rozmowy o tych igrzyskach, jak to będzie, kto będzie, jak to będzie wyglądało.
My analizujemy wszystko, naprawdę wszystko, wiemy już mniej więcej, nie mniej więcej, wiemy dokładnie, jakie zawody nas czekają, jakie to są starty, w którym momencie, w jakiej będziemy formie, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie, bo to nie jest tak, że my jesteśmy cały rok w gazie i cały rok w bardzo wysokiej formie, tylko są górki i dołki, na które trzeba się przygotować i trzeba wiedzieć, że nie wszystkie zawody będą na takim samopoczuciu, jak to będzie wyglądało na igrzyskach, więc trzeba się przez to wszystko przebić, mentalnie nastawić i przygotować do tego, żeby każdy start, z każdego startu wyciągnąć jak najwięcej doświadczenia i żeby ten ostatni wyścig, ostatnie regaty, ostatnie zawody były na tym najwyższym poziomie. Już przerobimy, mam nadzieję, że wszystko do końca tego sezonu, do samych igrzysk.
Patrzę na tę ciężką pracę, czy to w twoim przypadku, czy choćby w przypadku kajakarek, które też przecież jeżdżą do Livigno i też tam były niedawno i tak sobie myślę, no na pewno ciężka, mocna praca, na pewno długo poza domem, tak jak powiedziałaś, 5 dni to najdłuższa przerwa, ale widoki w Livigno to chyba troszeczkę wynagradzają.
Samo Livigno to jest naprawdę przepiękne miejsce. Ja uwielbiam tam jeździć. Praca jest bardzo ciężka, bo my tam mieszkamy i pracujemy, trenujemy na poziomie 2800 metrów. To jest bardzo wysoko.
Wyżej niż Rysy.
Dużo wyżej i tam ten poziom tlenu jest całkiem inny, treningi są dużo cięższe i my musimy się do tego wszystkiego przyzwyczajać i przystosowywać cały organizm do pracy na tej wysokości, ale to jest wszystko bardzo przemyślane i ukierunkowane na to, żeby, żebyśmy się rozwijały, więc... Ale widoki i to, co się w Livigno ogląda każdego dnia przez okno i idąc na trasy i te góry, stoki narciarskie, cały klimat włoski jest naprawdę przepiękne miejsce.
Kolejny przystanek Portugalia, czas na wodę i cały czas na pierwsze odpowiedzi, kto w jakiej dyspozycji, czy jeszcze nie czas?
Czy w pierwszej dyspozycji? Myślę, że na to nie będziemy na razie patrzeć, skupimy się na pewno na tym, żeby wszystko wyrównać, przygotować sprzęt do tego, że za 2 miesiące z Portugalii wyjeżdżamy prosto do Włoch, gdzie będzie pierwszy Puchar Świata i my mamy 2 miesiące, żeby się przygotować do pierwszych startów już. Niejedna załoga na świecie w tej chwili już wiosłuje kolejny miesiąc. Tutaj od nas ekipy też się przygotowują we Włoszech już kolejny miesiąc. W Sabaudi już pływają. My jednak na spokojnie do tego podchodzimy. Te pierwsze starty nie są tak ważne w stosunku do tego, co będzie na koniec sezonu, więc skupiamy się na igrzyskach i jedziemy tym tokiem, który jest dla nas najlepszy, najbezpieczniejszy. Nie potrzebujemy takiego podejścia do kwalifikacji kolejnych, bo tą kwalifikację już mamy, więc te Puchary Świata będą przejściowe i nie musimy być tam w najlepszej dyspozycji. Tą dyspozycję potrzebujemy tylko i wyłącznie na igrzyska i bardzo fajnie by było, gdyby jeszcze na Mistrzostwach Europy w Poznaniu.
O czym już rozmawialiśmy w grudniu, że no jednak u siebie prestiżowa sprawa.
Tak, ja mam nadzieję i liczę na to i chcę, żeby tak było, żeby tam było dużo fano i dużo dobrych wyścigów, dużo dobrej zabawy.
Na koniec muszę to pytanie zadać, bo ta sprawa się przewijała. Czy na tych zawodach będziesz ciągle reprezentantką AZS AWF Gorzów?
Tak, na pewno. Do końca tego roku 2020 na 100% jestem tutaj w klubie w Gorzowie, w AZS-ie i to się na pewno w tej chwili nie zmieni. Dużo do tego przyłożył mój trener, trener Piotr Basta, który powalczył o to wszystko, o to, żebym została i jestem... Na igrzyskach będę w barwach gorzowskich.
A to nie był, powiedzmy szczerze, łatwy temat?
To był ciężki temat i bardzo trudny wybór. W życiu moim prywatnym się bardzo dużo pozmieniało, więc było mi trochę łatwiej podjąć takie decyzje, więc zostaję w Gorzowie, powalczę jeszcze tutaj i niech tak zostanie na razie.
I zobaczymy, co będzie dalej. Najważniejsze jest Tokio.
Tutaj dobrze czuję się tutaj jak w domu, więc skupię się tylko i wyłącznie na tym, żeby przygotować się dobrze do igrzysk.
Olga Michałkiewicz, nasza czołowa wioślarka, nasza ciągle AZS-u AWF Gorzów. Dziękuję Ci bardzo za tę wizytę w krótkiej przerwie. Trzymamy kciuki za dalsze przygotowania owocne.
Dzięki.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Była gala lubuskiego sportu, ale był też bal siatkarza. W Sulęcinie został zorganizowany przez Olimpię Sulęcin bal siatkarza. Wybierano także przed tym balem siatkarza 50-lecia województwa lubuskiego. No, województwo lubuskie nie ma 50 lat, ale chodzi o sam związek piłki siatkowej. No i kogo wybrano? Żadne zaskoczenie. Sebastiana Świderskiego, oczywiście naszego wybitnego siatkarza, wicemistrza świata z 2006 roku, 322-krotnego reprezentanta Polski, także utytułowanego z Mostostalem Kędzierzyn Koźle, także w lidze włoskiej. No ale oczywiście tego, który swoją wielką karierę zaczął w Gorzowie, najpierw w 17 pod okiem trenera Stanisława Kurysia, później w Zniczu Gorzów, no i w Stilonie oczywiście, z którym święcił te największe triumfy gorzowskiej siatkówki, czyli Puchar Polski, brązowy i srebrny medal Mistrzostw Polski. No ale oczywiście nie zabrakło też innych byłych znakomitych siatkarzy z Gorzowa. Rozmawialiśmy ze Sebastianem Świderskim, ta rozmowa jest trochę dłuższa, zaczniemy więc od trochę krótszych dwóch rozmów, no bo tam na balu byli między innymi Roman Bartuzzi, też wielokrotny, bodajże 170-ponadkrotny reprezentant Polski, no i także wielokrotny reprezentant Polski Ireneusz Kłos, który jednak w przeciwieństwie do Bartuzziego, Świderskiego i wielu innych znakomitych siatkarzy nie grał w Stilonie jeszcze jako pod koniec liceum, jako 18-latek wyjechał z Gorzowa, no i właściwie przede wszystkim to jest legendą Gwardii Wrocław, ale pochodzi stąd i swojego pochodzenia, o swoim pochodzeniu absolutnie Ireneusz Kłos nie zapomina. No więc posłuchajmy najpierw Roman Bartuzzi i Ireneusz Kłos.
Wspaniała inicjatywa, fajne twarze. Bardzo miło zobaczyć ludzi, z którymi się grało albo przeciwko którym się grało wiele lat temu. Bardzo się cieszę, że Łukasz Hajec zorganizował taki bal. Mam nadzieję, że będzie to taka iskierka, która rozpali początek drogi do powrotu siatkówki na lubuskiej areny.
A jaka jest twoja diagnoza? Dlaczego z tą naszą siatkówką lubuską jest tak słaba?
Ja to mówiłem już bardzo dawno temu, wtedy kiedy jeszcze byliśmy, że tak powiem, u szczytu sławy, kiedy rozdawaliśmy karty w Polsce, że trzeba troszeczkę innej polityki, która pozwalałaby pozyskać sponsorów, bo nie ukrywajmy, ale Stilon to jest jedyny zespół, który tak, można powiedzieć, wtedy osiągnął sukces i nie przypominam sobie, żeby jakieś inne zespoły tutaj z Lubuskiego na tym poziomie grały. No wtedy zostały popełnione błędy, nie pozyskaliśmy sponsorów strategicznych, oparliśmy się tylko na Stilonie i w momencie kryzysu na rynku, kiedy Stilon podupadł, tak samo stało się z siatkówką. Mam też troszeczkę pretensji do tego, jak nas władze miasta potraktowały. Przypominam sobie doskonale, kiedy w ówczesnych czasach, kiedy zdobywaliśmy Puchar Polski, koledzy zdobywali medale, nasi włodarze byli na każdym meczu, pokazywali swoje twarze, a kiedy trzeba było tą rękę wyciągnąć do upadającej drużyny, ciężko im było w ogóle zdecydować się na jakiekolwiek rozmowy, które mogłyby coś wtedy pomóc.
Skoro się nie da od lat w Gorzowie, to może da się w Sulęcinie i Olimpia nie tyle wróci do pierwszej ligi, co w niej zostanie na lata i to Olimpia może na najbliższe lata będzie tą siatkarską potęgą w Lubuskim.
Ja bardzo bym sobie życzył tego, żeby Olimpia weszła na te najwyższe tory. Zwłaszcza, że byłem siatkarzem tego klubu. Bardzo bym chciał, natomiast ciężko jest zbudować zespół z tej najwyższej klasy rozgrywkowej w niezbyt dużym ośrodku miejskim. Myślę, że Gorzów jest takim optymalnym miejscem i to są takie moje marzenia, a może się kiedyś spełnią, że oczywiście niech Sulęcin awansuje, a Gorzów niech pomoże, niech wyciągnie właśnie tą dłoń w tym momencie, żeby przyjąć zespół na halę, która powstanie najprawdopodobniej i tam mogłyby być rozgrywane mecze. I myślę, że to by była jakaś dobra współpraca.
Mówię o tym, bo przerabiają ten temat w regionie, może nie tyle śląskim, co Zagłębia. No Płomień, Sosnowiec upadł tak jak Stilon. Dzisiaj jest w mniejszym ośrodku zespół z Będzina w plus lidze. Zresztą gra w Sosnowcu jako gospodarz.
Dokładnie. Ja znowu troszeczkę ponarzekam. Ja kiedyś pamiętam, grając na Czereśniowej, na hali Czereśniowej, marzyłem o tym, żeby usiąść na ławce. I powiem tak, tak brzydko, my mówiliśmy o ludziach, którzy tam marudzili, że my słabo gramy albo dobrze gramy. My mówiliśmy o tym, że tam jest ławka szyderców. I ja pamiętam, jak jeszcze byłem u szczytu sławy, marzyłem o tym, żeby kiedyś usiąść na tej ławce szyderców i poobserwować. I no, tego bym życzył sobie na moje stare lata, żeby zobaczyć zespół, który będzie w Ekstraklasie występował.
Myślę, że gdyby pojawiło się takie pytanie konkursowe, który siatkarz wywodzący się z Gorzowa rozegrał najwięcej meczów w reprezentacji Polski, pewnie dużo osób powiedziałoby Sebastian Świderski, no ale myślę, że też znalazłyby się osoby, które by udzieliły prawidłowej odpowiedzi Ireneusz Kłos. Miło, że pamiętają ciągle w dawnych rejonach.
Wydaje mi się, że tak. No, bardzo miło, jak jestem w rodzinnym mieście u mamy i powiem szczerze, że nie tak często, ale dość, wydaje mi się, zaczepiają mnie ludzie na ulicy i przypominają te dobre czasy jeszcze z mojej młodości.
Wyjechał pan z Gorzowa dość szybko, no ale w Gorzowie zbierał pan te pierwsze szlify.
Na pewno tak, no tutaj pobierałem te pierwsze nauki siatkarskie, zaczynałem od szkoły podstawowej nr 16 w Gorzowie i pod moim pierwszym trenerem Brunoną Krupą, który jakoś nakreślił moją życiową ścieżkę w tym moim życiu siatkarskim. I powiem szczerze, że bardzo się z tego cieszę, że wybrałem właśnie tę dyscyplinę sportu, jaką jest siatkówka.
Śledzi pan to, co się tu dzieje nie tylko no, w Gorzowie siatkówka na uboczu, w regionie, w Sulęcinie?
Na pewno tak, oczywiście. No, ja zawsze mówiłem, że Lubuszanin ci ja i nigdy nie odchodziłem od tego. A powiem szczerze, że chciałbym, żeby drużyna z województwa lubuskiego zaistniała w polskiej lidze siatkówki, czy w lidze siatkówki kobiet, bo wydaje mi się, że zasługujemy jako województwo na takie ekipy.
Oczywiście, że zasługujemy, ale musimy niestety na to, obawiam się, że jeszcze bardzo długo poczekać. Drugie miejsce dodam jeszcze w tym wyborze siatkarza 50-lecia zajął Bartłomiej Bołądź, obecnie grać Ślepska Suwałki, który jako junior szkolił się w nieistniejącym już GTPS-ie. Natomiast na trzecim miejscu znalazł się Paweł Maciejewicz, oczywiście ze Stilonem, wicemistrz Polski, później pięciokrotny mistrz Polski, uczestnik także Ligi Mistrzów, trzecie miejsce ze Skrą Bełchatów, dzisiaj grający trener Żaka Krzeszyce, no i to, co mówiłem, szkoła 17, wielu ich to łączy, trener Stanisław Kuryś, który akurat nie mógł być na tym balu. Oczywiście, że będzie jeszcze rozmowa z Sebastianem Świderskim, oczywiście, że będzie za chwil kilka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jutro oczywiście magazyn piłkarski po godzinie 17. Tam oczywiście zajrzymy do przygotowań nie tylko naszych czwartoligowych piłkarzy, ale także piłkarek TKKF Stilonu i Warty. Będzie także rozmowa z Jackiem Skrzyńskim. A wracamy na koniec tego programu do balu siatkarza. Tak jak powiedziałem, rozmowa z Sebastianem Świderskim, czyli naszą gorzowską legendą siatkówki, no a dzisiaj prezesem Zaksy Kędzierzyn Koźle. O tym też rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy oczywiście przede wszystkim o tych okolicznościach tej imprezy, wspomnieniach i tak dalej. Sebastian Świderski.
Sebastian Świderski, siatkarz 50-lecia województwa lubuskiego. Brzmi dumnie.
I tak jest. Jestem dumny z tego wyróżnienia. Cieszę się niezmiernie, aczkolwiek siatkówka jest grą zespołową. Nie da się tego ukryć. I bez innych ludzi tego sukcesu by nie było. Także z tego miejsca wielkie podziękowania dla Stanisława Kurysia, mojego pierwszego trenera, nauczyciela, z którym utrzymuję kontakt. Bardzo żałuję, że nie może tutaj być. Poprzez pana Andrzeja Stanulewicza, świętej pamięci Mariana Świątka, Waldemara wspaniałego, który rozpoczął moją karierę, biorąc do Stilonu pierwszoligowego wówczas Stilonu Gorzów. I tak naprawdę zaczęła się ta moja kariera. No i wielkie podziękowania dla chłopaków z drużyny, z szatni, z boiska, bo to razem tworzymy grupę ludzi, którzy bawiła się w siatkówkę, bawi się dalej w siatkówkę. Bez nich też ja bym nie mógł zaistnieć.
Tytuł brzmi dumnie, ale być w towarzystwie całego tutaj regionu siatkarskiego to też chyba miła inicjatywa.
No przemiła. Wielkie gratulacje dla organizatorów, bo na pewno coś takiego jest potrzebne. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, żeby to siatkarskie środowisko tutaj w Lubuskim się łączyło. Dla mnie tym bardziej, ponieważ no rzadko tu bywam już w tych rejonach, a taki przyjazd i spotkanie starych, dobrych znajomych, właśnie zawodników, z którymi się siedziało kiedyś w szatni, albo się grało po przeciwnych stronach siatki, to jest wielkie wydarzenie i to jest tak naprawdę wspomnień, czar. Dla mnie możliwość porozmawiania, powspominania, pośmiania się, popowiadania historii. Także przemiły wieczór, przemiła atmosfera.
W kwietniu, bodajże 19 kwietnia, minie 20 lat od zakończenia pamiętnych finałów z Mostostalem Kędzierzyn, wicemistrzostwa Polski. Przerażająco szybko ten czas leci.
Bardzo szybko i przyznam się szczerze, że nawet tak dokładnej daty bym nie pamiętał. Nie powiedziałbym, że aż tak dawno. I aż szczególnie jeszcze, jak powiedziałeś, dokładną daty, dzień i miesiąc. Natomiast no rzeczywiście, czas leci, ludzie się zmieniają, ale myślę, że ci, którzy mają siatkówkę we krwi, to ciągle przy niej są. Zresztą można spojrzeć na salę. Wiele osób, osobistości. Sam prezes Jacek Kasprzyk przyjechał, żeby właśnie poobcować z tymi ludźmi. Także to jest piękno, że to jest sport, że to jest siatkówka, że to nie ma tutaj polityki. To jest piękno tego sportu.
Zastanawiasz się czasem po latach, co by było, gdybyście wtedy ten mecz w Kędzierzynie, była szansa wygrać, gdzie prowadziliście w tiebreaku, byście wygrali?
O nie. Przyznam się, nigdy nie zastanawiałem się, aczkolwiek ostatnio pojawiły się na różnych stronach internetowych właśnie mecze z tamtych czasów i przyznam się, że od czasu do czasu odpalam sobie jakiś mecz, chociażby słynny, pamiętny mecz finałowy Pucharu Polski w Radomiu, gdzie wygraliśmy właśnie z Mostostalem jako pierwszoligowcy, pierwsza B, 3-0.
I ostatni set 15-0.
I ostatni set 15-0, więc trochę łezka się zakręciła. Także rzeczywiście no, człowiek wraca do tych starych czasów, wspomina, aczkolwiek nigdy się nie zastanawiałem, co by było, gdybyśmy jako Stilon Gorzów wygrali z ówczesnym Mostostalem. Na pewno byłaby to wielka niespodzianka i wielka sensacja, chociaż nawet nasz awans do wielkiego finału to już było wielkie wydarzenie i do tej pory chociażby były prezes AZS-u Częstochowa wspomina, że no już bankiet, nie będę mówił co, się mroziło na zapleczu, a niestety musieli obejść się smakiem i walczyć o brązowy medal.
Smutno, że już nie spotkacie się w tym składzie nagła śmierć Jarosława Wojczuka, który na pewno był wielką postacią tej drużyny.
Tak, no to wielka szkoda i bardzo smutna wiadomość, że akurat coś takiego spotkało Jarka. No przykre, no ale no niestety takie są koleje losu. Ja wierzę, że ten pierwszy bal to będzie początek czegoś, co będzie kontynuowane w następnych latach. No i będziemy mogli się co roku spotykać i co roku wspominać chociażby takich zawodników, których no niestety z nami już nie ma, bo na pewno na to zasługują.
Pomyśleć 20 lat temu, że właśnie za 20 lat Sulęcin będzie wiodącym ośrodkiem w regionie. Ciekawa myśl.
Tak, ciekawa myśl, ale chyba przyznam się szczerze, żebym nigdy tak o tym nie pomyślał i bym nie przewidział tego. No wiadomo, Gorzów to był ten wiodący, później drugoligowy, taki pewniak Orzeł Międzyrzecz. No i gdzieś tam jeszcze pamiętam czasy Sulęcina jako tego trzecioligowca, bo chyba nawet kiedyś graliśmy właśnie jako z Niż Gorzów przeciwko nim, więc dużo takich ciekawych historyjek. No ale cieszę się, że ten małe miasteczko jednak tą siatkówkę kocha i ta siatkówka ciągle w tym mieście jest, bo widać, że ten region potrzebuje tej dyscypliny sportu, chociażby z tego względu, że właśnie takie ośrodki nadal istnieją i funkcjonują. Wielkie brawa dla nich, wielki szacun, brawo, kontynuujcie to. Na pewno jest szansa powrotu.
Użyłem takiego porównania w rozmowie z Romanem Bartuzim, że skoro w regionie Zagłębia upadł płomień Sosnowiec, no to wyrósł MKS Będzin. Ja wiem, że Sulęcin to nie Będzin, ale może skoro w Gorzowie się nie da, to może da się w Sulęcinie zbudować przynajmniej dobrego pierwszoligowca. Oni byli w tej pierwszej lidze, utrzymali się, później spadli. Dobrego, czołowego pierwszoligowca.
Tak jak powiedziałem, na pewno ten region zasługuje. Na pewno Sulęcin na to zasługuje. Zresztą byli pierwszoligowcami przez dłuższy okres czasu. No szkoda, że akurat tak się potoczyło, że spadli. Natomiast no rzeczywiście ośrodki powstają i tak jak chociażby pan powiedział, Będzin, który gdzieś się spotkał, gdzieś może nie na, ale obok Sosnowca jest i
gra w Sosnowcu. Sosnowcu
i gra w Sosnowcu i czekają na halę, żeby budować Będzinie. Natomiast rzeczywiście Sulęcin jest, był, jest i mam nadzieję, że będzie i będzie się miał coraz lepiej i wróci do tej pierwszej ligi, bo tak jak mówię, to na pewno jest region, który zasługuje na najwyższą nawet klasę rozgrywkową. Tutaj trochę czasu potrzeba, oczywiście potrzeba też środków, ale myślę, że ta zachodnia ściana na tyle prężnie się rozwija, że w końcu znajdzie się ktoś, kto pokieruje, czy wyrzuci tą naszą lubuską siatkówkę na plusligowe parkiety.
Smutno chyba też, że nie wiem, pamiętam, rozmawialiśmy 2 czy 3 lata temu, a w gorzowskiej siatkówce niewiele się zmieniło od tego czasu.
Oj, to już trudne pytanie jest dla mnie, tym bardziej, że akurat aż tak bardzo nie siedzę w gorzowskiej siatkówce i nie śledzę tego, natomiast sam fakt właśnie...
Była trzecia liga, jest trzecia liga.
Chociażby właśnie sam fakt, że na tych chociaż rozgrywkach juniorskich czy kadeckich, czy właśnie tutaj ogólnokrajowych jest mało widoczny, jeżeli chodzi o Gorzów, mało widoczny. Tak jak mówię, tutaj powinni się ludzie łączyć i powinni chcieć dobra siatkówki, zbudować coś, co będzie funkcjonowało dla dobra ogółu, a nie dla dobra jednostki.
No i na koniec ostatnie pytanie. Pan prezes Zaksy Kędzierzyn chyba dumny, że drużyna przeszła jak walec przez fazę grupową Ligi Mistrzów.
No bardzo się cieszę. Wszyscy, i zresztą my też o tym mówimy.
18-0, podkreślmy bilans.
Tak, no 18-0, wszyscy o tym mówią, my też o tym mówimy, no tylko my nie my losowaliśmy tę grupę, nie my losowaliśmy tych naszych przeciwników, ale właśnie z takimi przeciwnikami też trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. Chociażby przykład Zenita Kazań, który nie wychodzi z grupy, dlatego że przegrywa spotkanie teoretycznie, u teoretycznie słabszego przeciwnika. Nawet nie teoretycznie, ale naprawdę słabszego przeciwnika. Także też trzeba potrafić grać i uszanować tego rywala. No może nie pobiliśmy, ale wyrównaliśmy, bo nie da się pobić 18-0. Wyrównaliśmy rekord Zenitu Kazań sprzed kilku lat. Cieszymy się niezmiernie, no ale przed nami następne wyzwania. Bardzo mocna ekipa mistrza Rosji, aktualnego mistrza Rosji, Kuzbas Kemerowo. Wielkie wyzwanie przed nami, jeżeli chodzi o siatkówkę, ale chyba jeszcze większe wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę, bo dotrzeć do Kemerowa to nie jest łatwe wyzwanie. 5,5 tysiąca kilometrów pokonać, no to jest jednak trochę męczące, a wiadomo, liga pędzi, gramy co 3 dni, a do tego trzeba właśnie taki transport, przelot zapewnić.
Aby ja dodam, gorzowskie koszykarki ostatnio to przerabiały, grały w Krasnojarsku.
No to jest podobnie, także tutaj na pewno nasz sztab medyczny będzie musiał nieźle popracować, żeby jak najmniej chłopaki, zawodnicy odczuli tą podróż.
Mam nieodparte wrażenie, jak za jakiś czas znowu będę miał okazję rozmawiać z Sebastianem Świderskim, to w gorzowskiej siatkówce już nie będzie sensu rozmawiać, bo po prostu będziemy ciągle w tym samym miejscu i po co się powtarzać. Mam nadzieję, że nie. SKS Gorzów walczy o awans do drugiej ligi, oby skutecznie. Jutro magazyn piłkarski po 17:00, w środę po 13:00 magazyn żużlowy. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95,6 FM.